Piotr Świątkowski, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pani Dominika Pawlikowska, wnuczka Mariana Wiewiórkowskiego, bohatera finału tegorocznej akcji Zapal Znicz Pamięci. Jak Państwo dobrze pamiętają, co roku w październiku zapalamy znicze w miejscach kaźni, w miejscach, w których Niemcy mordowali polskie elity już od października 1939 roku. Po co to robili? Aby oczyścić Wielkopolskę wcieloną później do III Rzeszy z tego elementu, który mógł być zaczynem powstania, kolejnego powstania wielkopolskiego. Niemcy wiedzieli, że Polaków nie da się zgermanizować. Pani Dominika przyjechała do nas z Opatówka, kawał drogi, więc cieszę się, że
dobry wieczór.
Pani dotarła. I prowadzi pani blog internetowy, w którym opisuje historię swojego dziadka. I muszę powiedzieć, że pierwszy raz spotykam się z tak profesjonalnie pisanym blogiem, ponieważ pisze pani jak historyk. Czy jest pani z wykształcenia historykiem?
Nie, z wykształcenia jestem germanistką, ale podyplomowo skończyłam też kulturoznawstwo, także w ogóle bardzo interesuję się historią. No, zawsze była moją pasją już od czasów licealnych. Ale od paru lat zaczęłam drążyć historię mojej rodziny. Dlatego bardzo się cieszyłam, jeżeli coś nowego na ten temat znalazłam, czy usłyszałam jeszcze od żyjących członków już starszych osób mojej rodziny. I postanowiłam to spisywać. Poza tym robię to też dla młodszych pokoleń mojej rodziny, dla mojego syna chociażby, którzy no niewiele wiedzą na ten temat, bo rzadko jest okazja do takich rozmów.
Często jest tak, że słuchamy radia i jesteśmy w internecie, więc może podajmy adres bloga.
Proszę bardzo, historiawsepi.blogspot.com. Historia w sepi z racji tego, że te zdjęcia są takie sepiowe, już troszeczkę zębem czasu nadgryzione, także
pani wpisy są niezbyt długie, to jest wielki walor, bo nie ma, żyjemy w takich czasach szybkich. Jest ich wiele, te teksty z sobą korespondują, więc kiedy czytamy kolejny, to już zaczynamy rozumieć historię rodziny. Chciałbym, żeby pani opowiedziała o Marianie Wiewiórkowskim. Naczelnik poczty w Opatówku.
Tak.
To poważna funkcja.
Poważna
dobrze
funkcja.
Dobrze opłacana.
Dziadek był na starcie swojej kariery zawodowej. Miał dopiero 29 lat, kiedy wybuchła wojna. Ale był bardzo szczęśliwym człowiekiem, otoczonym kochającą, liczną rodziną. Miał kilkoro rodzeństwa, kilku braci. Dopiero co zawarł związek małżeński z moją babcią Marią z Semperskich. Urodziła się pierworodna córka. Z drugim dzieckiem babcia była w ciąży. No i właśnie wtedy ta niemiecka nawałnica przetoczyła się przez nasz dom również.
Powiedzmy, jakie to było stanowisko, naczelnik poczty przed wojną?
No to było
porównywalne dzisiaj z kim? Z urzędnikiem w gminie?
Tak, myślę, że z sekretarzem gminy być może, bo szwagier dziadka właśnie był sekretarzem gminy w nieodległym Liskowie. I współpracownikiem słynnego księdza Blizińskiego, który był twórcą spółdzielczości w Liskowie i w Polsce w 1937. Zygmunt Gadzinowski, szwagier mojego dziadka, zabezpieczał logistycznie właśnie wystawę, na którą do Liskowa, do malutkiej wioski pod Kaliszem, przyjechało 100 tysięcy osób, łącznie z prezydentem i premierem. Także no byli to ludzie światli, na pewno wykształceni, mój dziadek i reszta rodziny.
A dziadek był z wykształcenia?
No właśnie nie do końca wiem. Wiem, że ukończył szkołę handlową w Kaliszu. Natomiast żadne dokumenty na ten temat się nie zachowały. Mam zdjęcie dziadka jakieś właśnie z momentu odbywania nauki. No siedzi już właśnie przy stole z innymi pocztowcami i wiem, że jest na jakiejś praktyce, ale dokładnie nie wiemy. Dziadkowie mieszkali na poczcie gdy dziadek był naczelnikiem i zostali po prostu stamtąd wysiedleni. W 1939 roku uciekała babcia z malutkimi dziećmi, no i jeszcze będąc w ciąży.
To za chwilę
wszystko
do tego...
zostało, także nic się nie zachowało. To i tak cud, że mam kilka
bardzo
tych dokumentów.
Bardzo dużo ma pani tych materiałów. Dojdziemy chronologicznie po kolei do tego wszystkiego. Dziadek trafił do Opatówka. To było z jakiegoś nadania, mianowania?
Dziadek był mieszkańcem Opatówka. W Opatówku się urodził. Także...
A babcia skończyła gimnazjum w Kaliszu?
Babcia skończyła gimnazjum w Kaliszu. Była kaliszanką, tak. I poznali się w Opatówku, ponieważ później prababcia przeprowadziła się do Opatówka i razem z pradziadkiem prowadzili... restaurację. No i w ten sposób babcia Maria została opatowianką i prawdopodobnie tutaj poznała właśnie swojego przyszłego męża, Mariana Wiewiórkowskiego.
Restauracja w Opatówku, to musiało być bardzo dobre jedzenie.
Tak, właśnie też poszukuję śladów, bo niedawno znalazłam książkę, gdzie babcia miała jeszcze restaurację w Kaliszu. I znalazłam takie zdanie, napisał to chirurg kaliski tę książkę i znalazłam takie zdanie, że jak był małym chłopcem, to z ojcem chodził do restauracji pani Szalińskiej na flaki z pulpetami. Także nawet ostatnio poszukiwałam przepisu na flaki z pulpetami. Ponoć jest to typowo wielkopolska potrawa, ale no będę musiała zrobić i spróbować, skosztować, bo nigdy nie jadłam flaków z pulpetami. Także...
Z późniejszych listów pani dziadka i babci wynika, że to była wielka miłość.
Tak, to była wielka miłość i babcia kiedyś wspominała, że dziadek powiedział: Marysiu, żałuję, że tak późno ci się oświadczyłem, bo gdybym wiedział, że tak mi dobrze będzie w małżeństwie, to bym cię wcześniej poprosił o rękę. Także było im ze sobą bardzo dobrze. Babcia natomiast chciała mieć dużo potomstwa. No i się śmiała, że czas tych niespełna 2 lat małżeństwa wykorzystała, bo 2 dzieci się pojawiło. Córka Beata i moja mama Aleksandra. No niestety moja mama już swojego ojca nie poznała. Mam nawet przed sobą list dziadka, napisany z obozu, w którym ostatnie zdanie brzmi, że bardzo chciałby poznać swoją najmłodszą córeczkę. No, niestety nigdy jej nie poznał, ponieważ miesiąc później już nie żył.
Zginął w obozie Mauthausen-Gusen?
Tak.
Dzisiaj naszym gościem jest pani Dominika Pawlikowska, wnuczka Mariana Wiewiórkowskiego, który jest bohaterem finału kolejnej akcji, 9. finału akcji Zapalnicz Pamięci. Do rozmowy wrócimy za chwilę.
Bridges glowing behind us. of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide.
Jak długo zbierała pani materiały? ile trwa objęcie tej historii rodzinnej?
Tak, ponieważ pracuję zawodowo i mam mało czasu, to no właściwie każdą wolną chwilę, jaką miałam, to poświęcam na studiowanie różnych materiałów w internecie i jeżdżenie po rodzinie, dzwonienie, umawianie się na spotkania, co zresztą robię do tej pory. Ale tak myślę, że od 4 lat tak zajęłam się właśnie prowadzeniem tego bloga i porządkowaniem tych informacji. Na razie, tak jak pan mówi, są to takie krótkie informacje.
Ale ciekawe.
Być może zbeletryzuję je w późniejszym czasie, bo marzy mi się, żeby z tego też no, jakaś dłuższa może forma wyszła. Czasami jak oglądam film Katyń, to te losy kobiet w Polsce są bardzo podobne, bo gdyby tych Rosjan w filmie zamienić na Niemców, to dokładnie tak samo by to wyglądało. Właśnie to aresztowanie, ta rozpacz babci, kobiety, oczekiwanie na jakąś wiadomość, no i później ta tragiczna wiadomość, że mąż nie żyje. Także no, losy polskich kobiet są do siebie bardzo podobne.
Dlaczego Niemcy aresztowali naczelnika poczty w Opatówku?
Znalazłam taki fragment na stronie biblioteki w Opatówku, który mówi o tym, że w okresie poprzedzającym wybuch wojny nasiliła się antypolska działalność mniejszości niemieckiej w naszym miasteczku. Niektórzy mieszkańcy narodowości niemieckiej wyjeżdżali między innymi do Łodzi na szkolenia organizacji antypolskich i we wrześniu byli przygotowani do organizowania administracji niemieckiej na okupowanych terenach. Mój dziadek, zachowała się lista proskrypcyjna, czyli lista, fragment tej listy takiej lokalnej, bo na tej głównej, liczącej 61 tysięcy nazwisk, nazywającej się Sonderfahndungsbuch Polen, nie odnalazłam dziadka nazwiska. Natomiast znalazłam fragment takiej właśnie listy proskrypcyjnej, lokalnej.
A co to jest lista proskrypcyjna? A
lista proskrypcyjna to była właśnie opracowana już w 1939 i wydana lista 61 tysięcy Polaków, no głównie inteligencji, warstw przywódczych, którzy mieli zostać po wkroczeniu wojsk niemieckich aresztowani. W ślad za wojskiem szła policja, bezpieczeństwa, Sicherheitsdienst i różne inne grupy, które właśnie aresztowały ludzi z tej listy. Szacuje się, że 100 tysięcy polskiej inteligencji zginęło w ramach tej Intelligenzaktion, czy też Vernichtungsaktion der polnischen Intelligenz. Vernichtung to jest zniszczenie, bo właśnie ostatecznym celem Niemców było zniszczenie polskiej inteligencji. Tak więc odnalazłam na tej lokalnej liście nazwisko mojego dziadka i jego szwagra. O dziadku napisano, ja to sobie przetłumaczyłam, że był członkiem partii rządowej. Przede wszystkim był członkiem Sokoła, a też dotarłam do takich informacji, że wszyscy członkowie Sokoła znaleźli się właśnie na tej liście proskrypcyjnej osób do aresztowania. Do Sokoła może za chwilę wrócę, bo mam piękne zdjęcie dziadka w mundurze sokolim. A wracam do listy proskrypcyjnej. Był członkiem partii rządowej. Przez swój udział w tajnych zebraniach polskiej ludności musi być uważany za politycznie podejrzanego i niebezpiecznego. Po prostu konspirowali. Spotykali się z braćmi, kuzynami, z innymi mieszkańcami Opatówka, ze swoimi kolegami szkolnymi, przyjaciółmi. No i ktoś ich wydał po prostu. Ktoś, wtedy się to nazywało, że to jest szpicel, prawda? Czyli ktoś, kto, no jakiś zdrajca. O szwagrze dziadka napisano, że był wiodącą postacią w Opatówku. Jego podjudzające wystąpienia przeciw niemieckiej państwowości są tu w pamięci wszystkich. Jego zachowanie nie daje powodów do przypuszczeń, że się zmieni. Ma wielkie wpływy pomiędzy tutejszymi Polakami, nie będzie ich używał na korzyść niemieckich władz. Mówiłam o zdjęciu, które posiadam członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Opatówku. 1930 rok, dziadek na tym zdjęciu ma około 20 lat. Sokół w Opatówku powstał w 1919 roku. Była to organizacja, która prowadziła przysposobienie wojskowe, wychowanie w duchu patriotycznym. Łączyła to z zajęciami sportowymi. Była to kuźnia przyszłych kadr administracji, policji, wojska. No, teraz często się mówi właśnie o tym okresie międzywojennym, którego jestem fascynatką właśnie. No, wiemy, że po odzyskaniu niepodległości była taka potrzeba, żeby taka organizacja zaistniała, bo Polska przecież po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, była zlepkiem terenów porozbiorowych, na których obowiązywało 5 walut, 5 systemów administracji, 3 języki i 4 kodeksy karne. Także z tego zlepka trzeba było zrobić wspólnotę i w ten sposób zaszczepiało się właśnie patriotyzm w młodzieży. Na tym zdjęciu widzimy właśnie dziadka w mundurze sokolim, spodnie wpuszczone do butów z cholewami, krótka kurtka z możliwością noszenia na jednym ramieniu, amarantowa koszula i czapka rogatywka. No, to jest również odpowiedź na pytanie, dlaczego dziadek został aresztowany przez Niemców. Wychowani w tradycji patriotycznej, gotowi do poświęceń, złożenia największej ofiary. Jest takie wspomnienie właśnie w rodzinie, że kiedy dziadka aresztowano i wsadzono go do pociągu w Opatówku, to ludzie, mieszkańcy namawiali go, żeby uciekł po prostu, żeby wysiadł. Ten pociąg nie był pilnowany. Ale no, dziadek nie miał tej świadomości, co go czeka później. Nie wiedzieli nic. Nie wiedzieli nic o obozach koncentracyjnych, nie wiedzieli nic o rozstrzeliwaniu. Obóz Auschwitz, Oświęcim był dopiero w planach. Natomiast w 1939 na polską inteligencję czekał już obóz w Mauthausen. I właśnie we wrześniu spełniło się moje marzenie i pierwszy raz odbyłam taką pielgrzymkę dzięki Stowarzyszeniu Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych i oddziałowi poznańskiego IPN-u właśnie do obozu Mauthausen, do Gusen, do wielu innych podobozów, bo przecież na terenie Austrii istniało 50 podobozów. Natomiast Mauthausen stricte był przygotowany do wymordowania polskiej inteligencji. Tak jak mówiłam, na listach proskrypcyjnych znajdował się 61 tysięcy nazwisk, ale szacuje się, że wymordowano wiosną, jesienią 1939 i wiosną 1940 prawie 100 tysięcy polskiej inteligencji. 50 tysięcy rozstrzelano, a 50 tysięcy wysłano do obozów. Także cóż mogę powiedzieć o obozie?
No właśnie o to chciałem panią zapytać. Co pani tam zobaczyła?
Bardzo ciekawa rzecz, co zobaczyłam. Obóz Mauthausen ostatnio przeszedł pod prywatny zarząd. Widziałam no, budynki, które kilka baraków. No, robiło to oczywiście na mnie wrażenie.
Ale jak rząd austriacki sprzedał obóz prywatnemu?
Właśnie nie do końca, nie zbadałam tego tematu. Wiem, że przeszedł pod prywatny zarząd. Natomiast dziadek zginął w podobozie, odległym o 4 km od Mauthausen w obozie Gusen 1. I tego obozu nie ma właściwie, ponieważ Austriacy rozparcelowali teren obozu Gusen na działki budowlane i tam stoją w tej chwili domy mieszkalne, piękne wille z kwiatami w oknach, a w budynku administracji, czyli w budynku, w którym przesłuchiwano, torturowano, mordowano na wszelkie sposoby ludzi, no też jest prywatna willa z pięknym ogrodem, ogrodzona. Kiedy z członkami Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych podeszliśmy pod bramę, to nasza przewodnicząca, pani Elżbieta Rybalska, powiedziała, że no, dzisiaj chyba nie wiedzieli, że przyjedzie polska delegacja, bo nie były psy spuszczone, bo tak to jeszcze są spuszczone psy właśnie w tym budynku.
Ale Austriacy wstydzą się tego obozu?
myślę, że no, chcą zapomnieć o tym. Chcą, żeby to się rozpadło po prostu własnym sumptem, ząb czasu, żeby to nadgryzł. Tam jeszcze zachowały się dwa baraki SS-manów. To no, proszę sobie wyobrazić, czy w Oświęcimiu na przykład państwo sobie wyobrażacie, że w jednym baraku byłoby schronisko dla bezdomnych, a w drugim pieczarkarnia. Jedyna działka, na której można upamiętniać tych pomordowanych, to jest działka, którą po wojnie wykupili więźniowie, dawni jeńcy włoscy, którzy przeżyli, i oni się po prostu zrobili zbiórkę na zakup tej działki. I przez kilka lat jeszcze po wyzwoleniu stał tam piec krematoryjny. I właśnie na tej jednej, jedynej działce ustawiono ten piec krematoryjny, przykryto dachem, i to jest właśnie to miejsce, gdzie można upamiętniać ofiary Guzen.
A ci mieszkańcy, którzy tam są, przechadzają się, no właśnie, wchodzą w jakąś interakcję z gośćmi.
Gościliśmy w Guzen, to no, nie widzieliśmy mieszkańców, ponieważ oni, widząc, że spacerują Polacy, bo no, mieliśmy takie symbole narodowe w postaci chusty, ja miałam taką chustę z numerem obozowym mojego dziadka, no to oni po prostu zamykają się w domach zamykają okna. I nie widać ich. No, istnieje przecież słynny reportaż, prawda, pana Sykielskiego, bodajże pod tytułem Amnezja narodu, właśnie o Austriakach. On w tym dokumencie chodzi po tym obozie Guzen, puka do tych domów, do tych drzwi. Niektóre się otwierają, bo po prostu ludzie tam mieszkający nie mają świadomości, że mieszkają na terenie obozu, a niektóre się z trzaskiem zamykają, bo ludzie doskonale sobie zdają sprawę z tego, że mieszkają na terenie obozu. Zresztą ciekawostką jest, że w tym podobozie Guzen, no jakieś 100 metrów dalej jest kamieniołom, gdzie pracowali więźniowie, i na terenie tego kamieniołomu w tej chwili funkcjonuje firma kamieniarska. Funkcjonuje. Jak również skład materiałów budowlanych bardzo bogatego takiego przedsiębiorcy, kamieniarza Poszachera. Także no możemy się spodziewać, że jeszcze jedno pokolenie i tej pamięci już w ogóle nie będzie. Także naszym zadaniem jest po prostu tą pamięć pielęgnować, podtrzymywać.
A oni mówią austriackie obozy koncentracyjne, nie, bo skoro są polskie
nie,
obozy.
No, nigdy nie słyszałam takiego określenia. Poza tym gościliśmy też na zamku Hartheim. Zamek Hartheim to jest to miejsce, gdzie poddawano eutanazji osoby chore i niepełnosprawne. No i tam podeszła do mnie kobieta, pytając, kim jesteśmy, no widząc naszą grupę w tych chustach, i powiedziała, no, to była jakaś mieszkanka lokalna, powiedziano, Polaków to tutaj nie było widać. Ja jej tłumaczyłam, dlaczego Polaków nie było widać, że przez 60 lat granice były po prostu zamknięte i my nie mogliśmy jechać w te miejsca, prawda, zapalić świeczkę w miejscu zamordowania tych naszych dziadków, bo nie było takiej możliwości. No poza tym bariera finansowa była przeogromna i ta bariera finansowa istnieje do tej pory, bo podróż do Austrii dla przeciętnego emeryta, prawda, i noclegi dwa na przykład, to jest sprawa dosyć kosztowna. Dlatego bardzo dziękuję też Stowarzyszeniu Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, że umożliwia właśnie taką pielgrzymkę do miejsc kaźni naszych rodzin. Chciałam powiedzieć też, że stowarzyszenie pomaga w odszukiwaniu dokumentów, bo proszę sobie wyobrazić, że do tej pory w polskich rodzinach to są białe plamy, ponieważ część dokumentów no, nie istnieje. U mnie akurat dziadek zginął w 1941 roku, to jeszcze Niemcy wtedy wysyłali urny z prochami i akt zgonu. Oczywiście
i tam przyszła do opatówka.
Tak, przyszło
urna.
Takie coś. Więc no, mieliśmy to...
Czyli dziadek ma grób.
Tak, tak, ma rodzinny grób, tak, leży w rodzinnym grobie. Natomiast no, są rodziny, które do dzisiaj nie wiedzą, gdzie zginęli ich bliscy, bo przecież dokumenty zamku Hartheim nie istnieją, prawda, więc tego nie wiemy.
Pani Dominiko, teraz mała przerwa, żebyśmy ochłonęli I za chwilę zapytam panią o dwie rzeczy, które mnie nurtują. O tą wielką miłość zaklętą w listach i o to, dlaczego pani została germanistką.
their knees to hear the softly spoken magic spells.
Dziadek pisał do opatówka, do swojej żony. Rodzina miała świadomość, co się z nim dzieje.
Przyszły trzy listy, które babcia wszystkie przechowywała jak relikwie, co ja kontynuuję do dzisiaj. I mam przed sobą list z Guzen, datowany na 30 kwietnia 1941 roku. Wtedy dziadek znajdował się w bloku ósmym. I z bloku ósmego przyszły dwa listy i później jeden z bloku 15. Ten blok 15 to już była kwarantanna. To znaczyło, że dziadek już jest bardzo chory i że więcej listów nie będzie.
Ale wtedy jeszcze babcia nie wiedziała o tym.
Tak, babcia, ten list datowany właśnie na marzec 1941 roku. Dziadek dziękuję za pieniądze. Babcia przesłała jakąś kwotę pieniędzy dziadkowi. Dziadek pisze, że powodzi mu się dobrze i jest zdrowy. Wiemy ze wspomnień więźniów, że więźniowie nie pisali sami tych listów. Listy pisali obozowi pisarze, osoby wyznaczone. I trzeba było pisać w języku niemieckim, a formułka była ustalona. No wszyscy pisali, że dobrze im się powodzi i są zdrowi. Także to wiemy. Następny list, który babcia wysłała do dziadka, niestety już nie dotarł do adresata, bo dziadek nie żył. Babcia pisała w tym liście... córeczka Beatka ciągle o tobie mówi, prosi Boga o twoje zdrowie i troszkę jest niegrzeczna, bo potrzebuje ręki ojca. Nie martw się o nas, życzymy ci zdrowia, zdrowej Wielkanocy, bo właśnie zbliżały się święta w 1941 roku. Ten list już do adresata nie dotarł, został odesłany. No, dziadek już nie żył. Wiemy, jak zmarł, ponieważ w tym samym obozie znalazł się jeszcze stryjeczny brat dziadka, Aleksander Wiewiórkowski, który przed wojną był rzeźnikiem. I z jego opowiadań wiemy bardzo dużo o tej rzeczywistości obozowej. Niemcy, kiedy przywieziono ich do obozu Mauthausen, bo najpierw wszyscy byli w Dachau, a później do podobozów rozwożeni, kiedy w Mauthausen się pojawili, kazali pokazywać dłonie, ręce i określać zawód, więc właśnie wujek Aleksander powiedział, że jest rzeźnikiem. I przeżył obóz, dlatego że był skierowany do pracy przy żywności. Natomiast dziadek pracował w kamieniołomach przy minus 40 stopniach. Pamiętajmy, że to są Alpy. W tych drewnianych trepach, w cieniutkiej, batystowej, więziennej, obozowej koszuli. No i wiemy, że zachorował, że kaszlał, że był bardzo przeziębiony. No i... Włożył sobie kawałek papieru, po prostu z worków po cemencie. Więźniowie czasami sobie właśnie dla ochrony przed zimnem wkładali ten papier pod koszulę i jakiś Niemiec z nadzorujących kapo to zobaczył. No i wiemy, że po prostu bił dziadka, bardzo bił. To jeszcze w takim stanie, właściwie już pół nieżywym, będąc, został wywleczony na apel, ponieważ wszyscy się musieli odliczyć na tym apelu. Także to są straszne historie, które właśnie znamy z opowieści wujka, który ten obóz przeżył.
A jakie były losy babci?
Babcia... W czasie wojny została z tej poczty wysiedlona i ukrywała się pod opatówkiem w miejscowości Józefów. I po wojnie została nauczycielką. Na stronie biblioteki w Opatowku jest właśnie takie wspomnienie o mojej babci, że likwidowała analfabetyzm. Czasami też mi opowiada, jak to wyglądało, że w 1945 roku w ławkach zasiedli, no nie tylko te dzieci, które miały obowiązek szkolny, ale po prostu wszyscy i 40 i 60-latkowie, ponieważ był duży analfabetyzm i ludzie bardzo się cieszyli, że mogą chodzić do szkoły, że mogą się uczyć czytać, pisać. No i nauczyciel, kochali swoich nauczycieli po prostu.
To prawie tak jak dzisiaj.
Tak. Mam jeszcze przed sobą taką ciekawostkę. Jest to książeczka oszczędnościowa dziadka, bo w tej chwili trwa dyskusja w mediach na temat tego, co nam zabrała wojna, na temat reparacji, odszkodowań. Chcę powiedzieć, że mojej rodzinie wojna zabrała wszystko, przede wszystkim ojców rodzin, żywicieli, rodziny, stabilizację, no i te wielkie nadzieje tych młodych ludzi, którzy wchodzili w życie dopiero. Zabrała szczęście, spokój, plany, zdrowie. Dziadek miał na książeczce 3241 zł. Jest to książeczka powiatowej komunalnej kasy oszczędności w Kaliszu. Poszukałam takich informacji, że jest to 100 pensji robotnika i 10 pensji urzędnika, ponieważ takie duże były dysproporcje. Robotnik zarabiał tygodniowo 23 zł, pracownicy umysłowi, mężczyźni, bo jeszcze tu były różnice między mężczyznami a kobietami, 280, kobiety 170 zł. Także
te pieniądze należą się waszej rodzinie.
Tak, te pieniądze do dzisiaj pozostają na tej książeczce i niestety nic się nie da z nimi zrobić.
Dużo pani przywiozła materiałów do studia. Moglibyśmy tak jeszcze tutaj godzinami rozmawiać. To dlaczego wybrała pani germanistykę?
Chciałam zrozumieć właściwie, co się stało, jakie historyczne uwarunkowania spowodowały, że ta moja rodzina, no i wszyscy Polacy tak strasznie ucierpieli. Poza tym w mojej babci, w całym tym pokoleniu istniała obawa, że to się powtórzy. Bo przecież ja mieszkam jeszcze z prababcią, która pamiętała pierwszą wojnę światową. Pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową. No więc ci ludzie żyli w przeogromnym lęku, że ta sytuacja może się powtórzyć. Poza tym trzeba pamiętać, że język niemiecki w czasie wojny ludziom ratował życie. Moja prababcia znała i niemiecki, i rosyjski, ponieważ mieszkała pod Kaliszem w Noskowie, gdzie akurat była granica jeszcze zaboru rosyjsko-niemieckiego i znajomość języków wielokrotnie jej życie ratowała. Wspominała dzień, w którym wyzwalali nas Rosjanie i żołnierz rosyjski po prostu dał serię z karabinu maszynowego po domu i wtedy babcia przypadła mu do nóg i błagała po rosyjsku o życie i mówiła, że tu nie ma Niemców żadnych, że tu są same kobiety z dziećmi, także po prostu języki ratowały ludziom życie. I babcia w trosce o moją edukację zawoziła mnie do takiej starszej pani Niemki. Pamiętam jeszcze nazwisko, do pani Grabinowej. Już od dziecka się uczyłam. Zawsze się śmiałam na studiach na pierwszym roku, kiedy nas wykładowcy pytali, dlaczego. No i moje koleżanki właśnie tak zachwytem mówiły o poezji, o Goethem, o literaturze niemieckiej. A ja się zawsze chowałam w ostatnim rzędzie i mówiłam, dziewczyny, zasłońcie mnie, żeby do mnie nie doszło, żebym nie musiała mówić tutaj prawdy, bo kłamać nie chciałam, więc notatk to właśnie wszystko.
Poznała pani język, poznała pani literaturę, kulturę i czy zrozumiała pani naturę Niemców, którzy weszli w 1939 roku tutaj?
Niestety to pytanie nadal pozostaje dla mnie bez odpowiedzi.
Spotykamy się w Forcie VII w niedzielę, już od 11:00 nasz specjalny program poświęcony akcji Zapal Znicz Pamięci. To już dziewiąty finał tej akcji. Pani Dominika Pawlikowska była naszym gościem, wnuczka Mariana Wiewiórkowskiego, bohatera finału akcji Zapal Znicz Pamięci. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, byłam zaszczycona tą rozmową.
Do usłyszenia.
Thank you.